Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W roku wiary przeżywamy to wszystko, co najpiękniejsze, a jednocześnie czasem smutek napełnia serce. Bo to anonimowy list do jednej z naszych gazet katolickich, w którym autorka z jednej strony prosi o pomoc, a z drugiej wyziera ogromne cierpienie piszącej. Oto kilka miesięcy temu nagle zmarł jej mąż. A ona nie tylko nie zdołała przeżyć jego śmierci, ale wręcz obróciła ją w rosnącą nienawiść do Boga i do swojego religijnego wychowania. Czuła się oszukana. Czyż nie zapewniano jej, że Bóg chroni i kocha dobrych, tych, co Go kochają? Czyż nie powtarzano jej 1000 razy, że modlitwa może wszystko? Dlaczego Bóg okazał się głuchy na jej krzyki, gdy po raz pierwszy, jak mówiła w życiu, o coś Go błagała? A te obietnice teraz, że pewnego dnia spotka się z mężem ponownie, czy nie są jeszcze jedną bajką mającą na celu uspokojenie jej? Bo dlaczego w jej duszy, zamiast spokoju, rośnie z godziny na godzinę pewność, że pisze, na końcu nie ma nic, że wszystko to jedno wielkie zmyślenie, że od chwili narodzin wodzono ją za nos jak dziecko. Chciałoby się porozmawiać z tą panią spokojnie. Nie podaje swego adresu. Nie chcę już z nikim rozmawiać. Nie podpisywała się. Być może rozmawiając z nią, można by okazać trochę surowości i otwarcie powiedzieć, że ten straszny ból jest może jej wielkim objawieniem, chwilą, w której powinna odkryć, że wychowanie, jakie otrzymała, i Ewangelia, jaką praktykowała, nie były tak naprawdę prawdziwym chrześcijaństwem, lecz jakąś odmianą religijności, egoistyczną, choć nabożną. Najwyraźniej Bóg dla niej był kimś istniejącym po to, aby czynić ją szczęśliwą, a nie ona kimś przeznaczonym do służenia Bogu. Jej Bóg był dobry, dopóki dawał jej to, czego chciała. Przestał nim być, gdy wskazał drogę nieco bardziej ciernistą lub wąską. Być może wyjaśniłoby się jej, że modlitwa wszystko może pod warunkiem, że prosimy Boga, by dał to, co jak On wie, jest nam naprawdę potrzebne i że największą modlitwą nie jest ta, która sprawia, że Bóg chce tego, czego ja chcę, lecz ta, dzięki której ja chcę tego, czego chce Bóg. Kochanie Boga, bo przydaje się nam do czegoś, oznacza mylenie religii z interesami. Wiara w Boga, miłość do Niego, zaufanie różnią się dość istotnie od wyobraźni wielu chrześcijan. Prawdziwi święci, jak prawdziwie zakochani, kochali Boga, ale nie zadawali sobie przez całe życie pytań, jak On im za to podziękuje. Można by tu rozmawiać na ten temat do końca i zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas inaczej to przeżywa, więc wybierzmy fragment listu świętego Tomasza Morusa. On go pisze z więzienia w Tower, gdzie oczekiwał na rychłe ścięcie głowy, karę za wierność Bogu i własnemu sumieniu. To on jeden umiał przeciwstawić się królowi angielskiemu, który chciał kolejne małżeństwo swoje unieważnić, rozwiązać. A on jedyny miał odwagę powiedzieć, że tak nie można. I pisał on z tego więzienia. Pisał do swojej córki. Chociaż dobrze wiem, iż nieszczęście moje było tak wielkie, że zasługuję, by Bóg pozwolił mi się wyśliznąć, mogę tylko ufać w Jego miłosierną dobroć, która jak Jego łaska napawała mnie siłą do tej pory i sprawiła, że moje serce raczej pogodzi się z utratą wszystkich dóbr i ziem, a także i życia, niż przysięgnie coś wbrew swemu sumieniu. Nigdy nie zwątpię w Niego. Choćbym miał stracić przytomność, o tak, choćbym czuł, jak strach rzuca mnie za burtę, przypomnę sobie, jak podczas burzy święty Piotr zaczął tonąć z powodu słabnącej wiary i uczynię to, co on uczynił. Zacznę wzywać Chrystusa i prosić Go o pomoc. I mam nadzieję, że wówczas wyciągnie do mnie swoją świętą dłoń i pośród wzburzonych fal przytrzyma mnie i nie pozwoli utonąć. O tak. A jeśli pozwoli, bym jeszcze dalej posunął się w roli Piotra i całkiem upadł i zaparł się go, nawet wówczas będę ufał, że jego dobroć skieruje na mnie czułe spojrzenie przeniknięte litością jak na świętego Piotra i powstanę podobnie. I znowu wyznam to, co mówi moje sumienie, że wiem, że bez mojej winy nie pozwoli mi się zgubić. Ofiaruję się całkowicie jemu, pełen nadziei. A jeśli pozwoli, bym strzezł przez moje błędy, nawet wówczas będę głosił i chwalił jego sprawiedliwość. Ale doprawdy ufam, że jego czułe współczucie uratuje moją biedną duszę i sprawi, że będę wysławiał jego miłosierdzie. Nic nie może się wydarzyć oprócz tego, czego pragnie Bóg. A ja jestem pewien, że cokolwiek się stanie, choćby wyglądało jak najgorzej, będzie to najlepsze, co się mogło stać. A my dodajmy, że być chrześcijaninem to przyjmować rzeczy takie jak te, absurdy takie jak te. To wiedzieć, że godzina ciemności to najlepsza godzina, by dostrzec Boga. Zaakceptować, że ból, nawet najstraszliwszy, może być prawdziwą okazją do pokazania, czy kochamy Boga, czy tylko Go wykorzystujemy. I tu nasza modlitwa może szczególną rolę odgrywa. Im bardziej posuwamy się w latach, tym bardziej przekonujemy się, że sprawy tego świata są tym lepsze i prostsze. Że każda komplikacja zatruwa je, że gubi nas jakaś obsesja dowodzenia, jesteśmy ważni i wtedy przekręcamy wszystko, przekonani, że wyglądamy na mądrzejszych, wybijemy się ponad przeciętność, a tak naprawdę jest odwrotnie. Przeciętne są świecidełka, jałowe jest to, co zagmatwane, a ludzie są tym mniej szczęśliwi, im bardziej szukają szczęścia w tym, co trudne. Natomiast prostota, branie rzeczy za takie, jakimi są, kochanie innych, nie zastanawiając się zbytnio, czy zasługują na to, czy nie, to wszystko napełnia zakamarki naszej duszy prawdziwą radością. I są tacy ludzie, którzy mówią dobrze o swoim otoczeniu, są dumni ze swoich rodziców, cenią, a przynajmniej usprawiedliwiają swoich nauczycieli. Mimo problemów wierzą, że życie stanie się lepsze i w każdym razie są gotowi osiągnąć jak najwięcej. I mówią to prostymi słowami. Oczywiście nie wszyscy są tacy. Nie brakuje pokrzywdzonych, którzy nie dość, że mają kompleksy. To jeszcze jest starannie pielęgnują i podlewają, jakbyśmy powiedzieli. Przyszłość widzą w najczarniejszych barwach. Jeśli akurat nie mają problemów, wymyślają je. Jeśli mają, mnożą. Jednym słowem, jeśli nie cierpią, to są nieszczęśliwi. To wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie w sprawach religijnych. Jak niektórzy utrudniają je i komplikują. Ich Bóg wydaje się wzięty wprost z jakiegoś kodeksu, spragniony krwi ofiar, jak kiedyś u Azteków. Są przekonani, że miłość to wspinanie się na górę codziennych poświęceń i uważają za swój obowiązek produkowanie całych ton modlitw, bo nic innym go nie zaspokoją. A i wtedy żyją w ciągłym strachu. Oczywiście, że religia nie jest zawsze słodka i przyjemna. Zdarzają się w niej także noce ciemne, ale święci doskonale wiedzieli, że oprócz nocy ciemnych są też dni pełne słońca, a większość nocy świeci księżyc. Bóg nie jest jakimś zapisanym hieroglifem, który trzeba odczytywać i nie dasz rady tego odczytać. Dobrego przyjaciela zawsze łatwo zrozumieć. Nie potrzebuję, żebyśmy codziennie poświęcali mu godzinę gimnastyki umysłowej na dowód, że go kochamy. Dla istot skomplikowanych bardzo trudna jest modlitwa. Uważają, że trzeba zachować jak największą czujność, żeby się modlić dobrze i że Bóg wymaga od nas szczytów krasomówstwa za każdym razem, gdy z Nim rozmawiamy. Tym wszystkim chciałbym powiedzieć starą historię, jaką kiedyś przeczytałem w zbiorku opowiadań hasydów. Był sobie kiedyś biedny wieśniak, dobry i nieuczony, któremu modlitwa przychodziła z największym wysiłkiem, dlatego zawsze nosił przy sobie modlitewnik, z którego co wieczór sylabizował jedną czy dwie strony. I oto pewnego wieczoru, kiedy był w podróży, okazało się, że zapomniał swojego modlitewnika. Co robić? Jak iść spać bez pacierza? Spróbował przypomnieć sobie chociaż fragment jakiejś modlitwy, ale na próżno. A wtedy, ponieważ był wiernym i dobrym i prostym człowiekiem, zwrócił się do Boga i powiedział mu: Panie, Ty wiesz, że jestem roztargniony, że zostawiłem w domu mój modlitewnik. Wiesz także, że jestem starym osłem, który nie zna na pamięć ani jednej modlitwy. Ale zrobię tak. Wyrecytuję Ci 5 razy powolutku cały alfabet, a Ty wybierzesz sobie litery, ułożysz je jak zechcesz i zrobisz z nich modlitwę, jaka Ci się najbardziej spodoba. Możemy być pewni, że ten alfabet bardzo się Panu Bogu spodobał, bardziej niż wszystkie popisy krasomówcze. Taka prostota jest czymś trudnym. Wszyscy, którzy przemawiają czy piszą, wiedzą, że mówienie czy pisanie prostymi słowami jest na początku trudne, że jakbyśmy powiedzieli, nie jest punktem wyjścia, ale punktem, do którego się dochodzi, punktem dojścia. Bo tak naprawdę dobra literatura, dobre przemawianie, dobra praca to taka, która jest przejrzysta jak woda. A nam, ludziom, zazwyczaj nie brakuje zalet, mądrości, umiejętności, rozwagi, lecz zbywa wad. Jezus powiedział, to nie owijając bawełnę, jeśli nie będziecie jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jeśli nie będziecie prości, nie otworzycie serca, nie będziecie szczęśliwi, nie przydacie się na nic i Pan Bóg będzie patrzył na was lekko jakby zbity z tropu, jak ktoś, kto musi odczytać niezrozumiały zapis.